Saga Egmont przedstawia Jespę Buggekolt. Czas przed śmiercią. Część druga. Przekład Agata Lubowicka. Czyta Robert Michalak. Saga. Axel wie, że mają ponownie wrócić do obozu w Mulbergu. Zdaje sobie sprawę, że to czyste szaleństwo, ale musi spróbować uciec podczas ostatniej nocy w Lipsku. Nie chce skończyć jak Erik. Po kilku godzinach pracy odzywa się piskliwy ton alarmu przeciwlotniczego. Wściekły, przenikliwy dźwięk wbija się jak ostrze w ciało Axela i zostaje w nim głęboko pod postacią silnego strachu. Koniecznie musi się stąd oddalić. Rozlegają się wybuchy, które powoli torują sobie ku niemu drogę, jakby chciały go osaczyć. Z każdym kolejnym grzmotem są coraz bliżej. Eksplozje stają się coraz potężniejsze, ziemia zaczyna drżeć. Ale nie ma tu już niczego do zbombardowania. Miasto zniknęło z powierzchni ziemi, została po nim tylko nazwa. Strażnicy uciekają w stronę schronów, wrzeszczą na więźniów, żeby poszli w ich ślady. Większość bezwolnie podąża za nimi, ale nie Axel. Nalot jest jego szansą. Rozgląda się dookoła, po czym zaczyna utykać. Strażnik go popędza. Zamachuje się na niego kolbą karabinu, ale on pochyla się, dzięki czemu unika ciosu. Strażnik uświadamia sobie, że więzień tylko opóźni jego własną ucieczkę, więc zostawia go i pędzi w stronę schronu. Axel udaje, że upada. Strażnik nie zatrzymuje się jednak. Leżąc, Axel słyszy, jak Robert woła go po imieniu. Głos słabnie coraz bardziej, aż w końcu zamiera. Kolejna eksplozja rozrywa powietrze tuż obok. Saga Egmont przedstawia Jaspę Buggekolt. Czas przed śmiercią. Część trzecia. Przekład Agata Lubowicka. Czyta Robert Michalak. Jamesa nagle coś wyrywa ze snu. Wzdrygnąwszy się gwałtownie, otwiera szeroko oczy. Nie ma najmniejszego pojęcia, gdzie się znajduje. Przez chwilę rozgląda się zdezorientowany dookoła, zupełnie nic nie rozumiejąc. Kieruje wzrok na łukowate sklepienie. Za plecami czuje twarde oparcie drewnianej ławki i wtedy przypomina sobie, że jest w kościele. Jak długo spał? Patrzy w stronę okna. Na zewnątrz wciąż panuje ciemność. Musi szybko opuścić kościół i ruszyć w dalszą drogę, zanim nastanie dzień. Coś mu podpowiada, że Francja nie może być daleko. Może to jakiś szósty zmysł albo zwykłe przeczucie. Skąpe oświetlenie wywołuje w nim dziwne poczucie bezpieczeństwa, jakby było jego powiernikiem i pomagało mu się ukryć. Od czasu rozstania z Byronem nie zamienił z nikim ani słowa i nie słyszał brzmienia własnego głosu. Teraz zaczyna rozmawiać z kościołem, cicho i konspiracyjnie. Miło jest usłyszeć własny głos, czy w ogóle jakikolwiek inny, podczas rozmowy. Po ścianie przesuwa się jakiś cień. Ruch jest szybki, niczym znikający powiew wiatru. Nagle kościół wypełniają dźwięki inne niż do tej pory. Muszą to być jacyś ludzie. Nagłe uczucie bycia obserwowanym wzbudza w nim grozę. Ktoś na niego patrzy. James przeciera oczy i wtedy ją dostrzega. Przypomina małego trola albo elfa. Stoi przed nim chudziutka dziewczynka o zaczerwienionych policzkach. Wpatrują się tak w siebie przez chwilę, która wydaje mu się wiecznością. Po prostu patrzą. Jej oczy są duże i okrągłe, głowa mała i brudna. Drobne ciałko znieruchomiało na jego widok. Jest przerażona, zresztą trudno się dziwić, bo niby jak on może wyglądać. Wyciąga rękę, żeby ją uspokoić. Wtedy ona wydaje z siebie przeciągły krzyk, przenikliwe, przeszywające wycie. Cała nawa kościelna wypełnia się tym przeraźliwym dźwiękiem. Przez chwilę mu się wydaje, że wciąż jeszcze śpi, że dziewczynka jest częścią koszmaru sennego, ale jej wrzask jest zbyt straszny i zbyt natarczywy. Ten krzyk na pewno zaraz ściągnie tu pastora, więc James musi szybko coś zrobić. Chce ją objąć, żeby przestała krzyczeć i wyciąga ku niej ręce. Ona się cofa, ale wycie nie ustaje. Zaczyna odbijać się echem o sklepienie. James podnosi się z ławki. Dziewczynka nie spuszcza z niego wzroku, nie przestając krzyczeć. Wtedy on orientuje się, że w kościele jest ktoś jeszcze, że stoi tuż za nim. I nagle otrzymuje potężny cios w skroń jakimś ciężkim przedmiotem. Przeszywa go przeraźliwy ból, niczym uderzenie pioruna. Wydaje mu się, że jego głowa stoi w płomieniach. Z pomiędzy włosów sączy się krew, kapiąc gęstymi kroplami na ławkę. Kątem oka dostrzega ogień, buchający wielkimi płomieniami z nad ułożonych jeden na drugim psałterzy. Instynktownie się odwraca. Za jego plecami stoi druga, trochę starsza dziewczynka. Trzyma ramię uniesione nad głową. Ponownie sunie ku